W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Przez słowa Ewangelii niech zostaną wymazane wszystkie nasze grzechy. Drodzy bracia i siostry, drodzy wierni, drodzy pielgrzymi, drodzy nasi słuchacze, tak jak już powiedziałem, jest to dzień, kiedy zmarł święty ojciec Franciszek 1226 roku wieczorem w Asyżu w Porciunkuli. Dzisiejszy papież nosi imię Franciszek i właśnie poprzez to imię kardynał José María Bergoglio chciał potwierdzić współczesność świętego Franciszka. Gdy był wybierany, kardynał Humes powiedział mu tylko jedno: nie zapomnij o ubogim, nie zapomnij o ubogich. I gdy on szedł do tego pokoju, tak zwanego pokoju łez, aby się przebrać, aby zdjąć swoje odzienie kardynalskie i aby ubrać się w biel papieską, nazwane jest to pokojem łez. I gdy na swoje nogi założył te pełne kurzu sandały świętego Piotra, rybaka z Galilei, któremu Jezus powierzył Kościół, był świadomy, co na siebie przejmuje Bergoglio, papież Franciszek. Już od 2,5 roku on zachwyca świat swoimi słowami, myślami, swoim działaniem, teologią, a przede wszystkim uczynkami, poprzez które pokazuje, że dziś chrześcijaństwo współczesne może również poruszyć ten świat nie poprzez siłę broni, lecz siłę miłości, tak jak Franciszek. Rewolucja nie tkwi w tym, że człowiek wyjdzie i zmienia świat na siłę, przemocą, bronią, wojskiem, bombami. Nie, lecz świat zmienia się, kiedy ja zmieniam samego siebie. Wiedzieli o tym apostołowie, wiedział o tym święty Paweł. Żyję, ale już nie ja, we mnie żyje Chrystus. I to, czym żyję, żyję w wierze w Jezusa Chrystusa, który żył za mnie i oddał życie za mnie. Jeżeli ja zmienię siebie, będzie zmieniał się świat wokół mnie. To był też znak świętego Franciszka, jego imperatyw, motto życia. Przypomnijmy sobie tę scenę na targu Asyżu, na placu. Franciszek konfuzji, nie wie, co czynić, nie wie, jak. Słyszy głos Pana z krzyża, który mówi mu: Franciszku, idź i napraw Kościół, który jest opustoszały. Idź do mojej winnicy, która jest opustoszała. Napraw ją, nadaj nowe oblicze. Franciszek próbował coś czynić, ale to nie to. I wtedy, po długich poszukiwaniach, miał pewność: Pan mnie wzywa do szczególnego życia, do szczególnego stylu życia. I wtedy zaczął rozdawać ubogim bogactwo, majątek ojca, który miał w sklepie. Ojciec był wściekły, zły. Matka chroni Franciszka, ale ojciec zły. Ostatecznie ojciec przychodzi z nim na plac w mieście, tu jest i biskup. I w momencie, kiedy ojciec odbiera mu dziedzictwo, Franciszek zdejmuje wszystko, co należy do ojca. Zdejmuje z siebie wszystko, daje mu wszystko, ogołaca się publicznie i mówi: od dziś moim ojcem już nie jest Pietro Bernardone, dla którego bogactwo jest sensem życia, lecz moim ojcem jest ojciec w niebie. W tym czasie biskup okrywa go płaszczem, aby pokryć jego nagość. I Franciszek w tym momencie jest nikim i niczym. Jest wydziedziczony przez ojca. Nie jest już żebrakiem. Ostatecznie żebrak jest obok drogi, przy drodze, żebra. On już nie ma dobrej opinii, nie ma towarzystwa, jest nagi, jest sam, samotny. On jest wielkim, niczym, nikim i niczym, ale w tym momencie staje się osobą, staje się dzieckiem Bożym, staje się Synem Bożym. W tej chwili on staje się indywiduem. Już nie jest w sobie podzielony. Nie ma czego już dzielić na tym świecie, tak jak Jezus Chrystus. Jezus nie miał mieszkania, domu, ziemi, nie miał dziedzictwa, miał jedno, miał ludzi, miał człowieka. I tak też było z Franciszkiem. Nie ma nic. I wtedy idzie na pustynię, w samotność, szuka drogi życia i żałuje za grzechy, za swoje grzechy, za młodość, która była pusta, pełna przygód. I tu ma doświadczenie. Pan odpuścił mu grzech. Wszystko zostało mu odpuszczone. Bóg jest dla niego miłosierny. I tu doświadczył miłosierdzia i powiedział: okej, Boże, dziękuję Ci. Teraz wiem, jaki jest mój cel, jaki jest mój sens. Wraca z pustyni ponownie do świata i mówi w swoim testamencie: wyszedłem ze świata, wyszedł ze świata, by pójść na pustynię, tak jak Jezus, który był na pustyni 40 dni i nocy i pościł, tak jak święty Paweł, który po nawróceniu przed Damaszkiem poszedł na pustynię i tam doświadczył, przeżył nawrócenia do końca i ostatecznie miał poznanie swojej teologii. Albo tak jak święty Benedykt, który szedł na pustynię do klasztoru, albo święty Augustyn, który po nawróceniu również poszedł w Kartaginie, w Afryce, na pustynię, aby zacząć później żyć nowym życiem, podobnie i Franciszek. Po pustyni przychodzi ponownie do swojej miejscowości i on żarzy, pali, staje się nowym człowiekiem. Jego słowo pełne jest Ducha Bożego, Ducha Świętego i to słowo ogarnia ludzi, przyciąga i wszyscy go słuchają. Powiedziałbym, do tamtej pory wyśmiewali go, chłopcy rzucali za nim kamienie, mówili: szaleniec, zwariował, stracił zmysły. I on przybywa do swojej miejscowości i wtedy staje się podziwem dla świata. Wszyscy dziwią się, skąd to przeobrażenie, ta przemiana, która w nim się wydarzyła. Powiedziałbym, że to moc Ducha Bożego, która tworzy nowego człowieka. I on jako nowy człowiek występuje i zaczyna, powiedziałbym, nowy czas. Nowy okres w Europie. To był czas, gdy Kościół był na szczycie mocy. Papież Innocenty, który porzucał, który odpuszczał króli, i Kościół wtedy jakby służył szatanowi. I Franciszek przybywa i przywraca Kościołowi to, czego on potrzebuje, moc Ducha Świętego, ten skamieniały twór. I Kościół przyjmuje Jego słowa, Jego kazania, jak i świętego Dominika. Stali się wielkimi ludźmi XIII wieku. I nadali nowe oblicze Kościołowi, Dominik i Franciszek. I po tych pierwszych homiliach przychodzą jednostki, które również chcą z Franciszkiem dzielić swoje życie i pierwszych 12, którzy nie mieli niczego, żebrali, modlili się, otrzymywali jedzenie tylko od tak po drodze, idą do papieża i chcą, aby papież zezwolił im na ich styl życia. W 1206 do 1208-9 zaczyna się nawrócenie i wtedy papież zgadza się na życie Franciszka. To życie trwa przez 20 lat, jego nawrócenie. On z dnia na dzień upodabniał się do Jezusa Chrystusa i nigdy na tej drodze nie powątpiewał, nie zatrzymywał się. On idzie tą stromą drogą pod górę za Panem. Na jego kalwarię. Będzie męczennikiem, idzie do świętych miejsc, ale tu mu się to nie przydarzyło. Nie stał się męczennikiem, rozmawiał nawet z sułtanem, ale tam bardzo ciężko się rozchorował i później już nigdy nie wyzdrowiał. W 1221, 1223 on jest w klasztorze w Subiak, gdzie rozpoczął swoje życie nawrócenia, święty Benedykt, opactwo. I tu pewien artysta namalował Franciszka, tu wykonał jego portret. To jego najstarszy portret, właściwie pierwszy portret świętego. Pierwszy portret Franciszka jest w Subiak. W ręku niósł tylko jedno, pergamin, na którym napisane jest pokój temu domowi. To jego pozdrowienie, pokój temu domowi. To pozdrowienie franciszkańskie od tamtej pory. Ten cudowny, powiedziałbym wyjątkowy portret, fresk Franciszka, najstarszy na świecie. I dziś jakby przedziera Twe spojrzenie, gdy widzisz, odczuwasz, że to osoba, która pałała żarem, on był, nie był uczonym. I jak sam o sobie mówi, nie skończyliśmy szkół, ale Tomasz z Celano napisał, to Franciszek żyje nowym życiem. Iskrzy z niego Duch Święty, ogarnia jednostki. I Tomasz z Celano mówi, on najpierw założył zakon braci mniejszych i dał im to imię. I byli mniejsi. Byli wszyscy, wszystkim podlegli. Szukali jakichś nieznacznych miejsc, wykonywali wszelkie prace, aby w odpowiednim porządku podźwignąć duchową budowlę cnót i do prawdy. Na podstawie stałości wybudowana została wielka budowla miłości, nie z kamienia, lecz z miłości. I tam wbudowano żywe kamienie, by stały się miejscem pobytu Ducha Bożego. I mówi, z jakim wielkim żarem pałali nowi uczniowie Chrystusa, jakże wielka była ich miłość do świętej wspólnoty. A gdyby się gromadzili wedle zwyczaju, gdzieś spotykali, wyraz miłości błyszczał i to był rozsadnik miłości. Poprzez czyste objęcia, święty pocałunek, serdeczny rozmowę, śmiech, pełne przyjaźni spojrzenie, pokorne serce, przyjazną odpowiedź. Wszyscy mieli tę samą intencję, gotowi w posłuszeństwie, niesmęczone ręce. Całą miłość wylewali na wspólnotę i chętnie się spotykali, a z jeszcze większym pragnieniem przebywali ze sobą. Wszystkim było ciężko oddzielić się od wspólnoty. Bolesnym było dla nich rozstanie, oddzielenie. Nie męczył ich żaden strach. Beztrosko oczekiwali na dzień jutrzejszy i nie martwili się. Zawsze zajmowali się tym, co było święte, sprawiedliwe, uczciwe i pożyteczne. To oświadczenie o pierwszych braciach Franciszka. Bracia i siostry, powiedziałbym, że to ta wielebna budowla miłości, którą wybudował Franciszek swoim braciom. Nie domy, nie klasztory, lecz wspólnoty, której pragnął Pan Jezus. I to ta rewolucja, której dokonał Franciszek poprzez swoje życie, pojawienie się. Rewolucja, nie poprzez krytykę. On miał powody, by atakować Kościół, lecz miłością i świętością. Tak jak powiedziałem, był nikim i niczym, jeszcze nie był świętym, dopiero z czasem stawał się świętym, wielkim, nieosiągalnym i na swoim ciele przyjął rany Chrystusa, stawał się świętym każdego dnia i to jest naszym zadaniem również dziś tutaj. Bracia i siostry, doskonałość i świętość nie tkwi w tym, że coś dodajemy, lecz odbieramy. Odbieramy. Kiedy Michał Anioł miał przed sobą ten wielki marmur, widział pietę, postać Maryi i Jezusa i cały czas zdejmował to, co zbędne, aby zalśniała postać Maryi z martwym synem. Tak samo i święci zrzucali z siebie to, co zbędne, ludzkie, ostre, surowe, co jest nieokrzesane. Oni to zdejmowali. Tak więc doskonałość tkwi w zdejmowaniu, a nie w dodawaniu, w prostocie, a nie w kompleksności. Bóg jest prosty i z tego powodu jest doskonały, bracia i siostry. Albo tak jak
potlenek uglik, bracia i sestry.
Tak samo jak najmocniejsza część w diamencie, najtwardsza, to jest od nas wymagane, ten styl życia, prostota, wyrzekanie się, zdejmowanie, rzeźbienie z samego siebie, aby z nas, z tej surowej masy, zalśniała ta Boża postać, to, czego Bóg od nas pragnie. Franciszek to osiągnął, to mu się udało. I z tego powodu po nim przyszedł Bonaventura i wielu innych teologów, którzy czerpali natchnienie z Franciszka. On był natchnieniem dla tak wielu poetów, artystów, pisarzy, rzeźbiarzy, malarzy, muzyków do dziś. Franciszek jest inspiracją. Nie ma tego, kto nie próbował go malować, zwłaszcza w Hiszpanii. Zurbaran, Rubens, Michał Anioł. Wszyscy próbowali, albo w nowych czasach francuski muzyk Olivier Messiaen, katolik, napisał operę o Franciszku, która trwa 3 godziny. Franciszek jako natchnienie, jako źródło natchnienia, inspiracja dla tak wielu. A dlaczego? Nim zabłysnęła postać Jezusa Chrystusa, zabłysnęła i świeci do dziś. Bądźmy dumni, wdzięczni, ale również bądźmy w duszy zobowiązani i odpowiedzialni, że będziemy naśladować Franciszka swoim życiem, że będziemy tym, czego on od nas wymaga, ten Franciszek, mniejsi, ubodzy, którzy naśladują Chrystusa, podążają za Nim, dla których Chrystus jest sensem życia. Amen.
Amen. 17